Cześć, Tunela Mała Reporterka. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. I jest ze mną w radiu Lila. Cześć, Lila.
Cześć.
I Lila będzie się bardzo uważnie przysłuchiwać mojej historii, a potem na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. Możecie mi takie listy razem z rysunkami przysyłać na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. I jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Dziś nasza przygoda odbędzie się na Dominikanie, na wyspie Haiti. I opowiem Wam o pewnym piracie. Pewnie wszyscy go znacie z filmu Piraci z Karaibów. To jest Czarnobrody. Czarnobrody naprawdę istniał, był groźnym piratem. Ale niektórzy mówili, że był piratem, niektórzy, że był korsarzem. Czemu nazywali go Czarnobrody? Dlatego, bo miał długą, czarną brodę, na której miał takie czerwone wstążki. Do brody miał podczepione ląty. Ląd to jest takie coś jak na przykład w bombie, że to się podpala i wtedy taka iskra idzie i wtedy bomba wybucha. A on miał takie ląty, które tak wolno się paliły i nie tworzyły ognia, ale one bardziej dymiły. To powodowało, że wyglądał jeszcze straszniej. Czarnobrody to nie było jego prawdziwe imię, to było jego przezwisko. On nazywał się Edward Teach, ale bardziej znany był z tego przezwiska Czarnobrody, dlatego go wszyscy tak nazywali. Czarnobrody, czyli Edward Teach, pływał obok Oak Islands, czyli obok takich tych wysp. On pływał na takim bardzo znanym statku. Ten statek nazywał się Zemsta Królowej Anny. To był duży statek i podobno, tak legendy mówią, że ten statek nie miał białych żagli, nie miał czarnych, tylko miał czerwone żagle. Flaga Czarnobrodego wyglądała tak. Ona była cała czarna, taki szkielet miała, szkielet diabła. Po prostu to był szkielet z takimi rogami, który miał dwie ręce uniesione do góry. Jak się patrzy na tą flagę z góry, to po lewej stronie trzyma w ręce klepsydrę, po drugiej stronie trzyma taką włócznię, która celuje w takie serce przechylone na bok. Na dole tego serca są takie trzy kropki, dwie po boku i jedna po środku pod nimi. I te serce i te kropki są czerwone, szkielet i reszta są białe, a tło jest czarne. I tak właśnie wyglądała flaga Czarnobrodego. I tutaj w mojej właśnie najnowszej książce na stronie 131 narysowałam Czarnobrodego, który jest na jakiejś małej wyspie z tylko jedną palmą. Daleko widać statek Zemsta Królowej Anny. No i on stoi ze swoją flagą wbitą w piasek i ze skarbem. W mojej książce na stronie 133 jest taka mapa. Dowiedziałam się mniej więcej, gdzie podobno zatonął statek Czarnobrodego. I on zatonął, bo Czarnobrody miał taką stałą trasę, którą zawsze przemierzał i zawsze chował w jednym miejscu swój skarb. I tutaj właśnie na stronie 133 jest taka mała mapka i jest zaznaczone krzyżykiem, gdzie podobno ten statek zatonął. On zatonął na Oceanie Atlantyckim w połowie trasy do Oak Islands, bo tam, na tych wyspach, on podobno chował swoje skarby. I w połowie drogi ten statek mu się po prostu rozbił. Naukowcy mówią, czasami mówią, że była jakaś burza, a czasami, że inne statki go zatopiły. Ale ja myślę, że był jakiś huragan, bo był dosyć daleko od lądu i mogła być po prostu burza. I dlatego tak się tym podekscytowałam, że mogę znaleźć, po prostu, że jestem bardzo blisko tego miejsca i że mogę znaleźć statek Czarnobrodego, czyli Zemstę Królowej Anny, postanowiłam polecieć tam helikopterem na poszukiwania tego statku. Więc umówiłam się z takim panem na lotnisku helikopterów na drugi dzień. Więc podekscytowana, szybko zjadłam kolację, poszłam spać już wcześniej z przyszykowanym plecakiem, żeby rano mieć więcej czasu. W nocy śniło mi się, że znalazłam statek Czarnobrodego i dlatego, bo wystawał taki wielki czerwony żagiel z wody. Ale niestety to był tylko sen. Rano się obudziłam, wzięłam plecak jeszcze na wszelki wypadek, sprawdziłam, czy wszystko wzięłam, więc wzięłam lornetkę, żeby bliżej przyglądać się różnym obiektom z góry i aparat i dużo innych rzeczy, ale to są takie dwie najważniejsze i pojechałam na to miejsce spotkania z panem. To było takie małe lotnisko, gdzie helikoptery wylatywały. Musiałam iść po takiej specjalnej ścieżce dla ludzi, bo helikoptery mają te śmigła takie bardzo duże i to jest niebezpieczne, jak jest się za blisko, więc za taką żółtą linię nie wolno było wychodzić. Więc szłam za tą żółtą linią. Potem musiałam przejść przez takie specjalne pasy. Musiałam iść dokładnie po środku tych pasów, żeby nic mi się nie stało. Nie mogłam z nich schodzić. Przeszłam do mojego helikoptera, przywitałam się z panem i pan zapytał się mnie, czy jestem gotowa na poszukiwanie statku. Powiedziałam, że tak. Pan powiedział, że mogę lecieć na przodzie, żebym lepiej wszystko widziała. Więc wsiadłam na przód. To był mój pierwszy raz, kiedy leciałam helikopterem i to jeszcze na przodzie. I pan powiedział, żebym założyła takie specjalne słuchawki, przez które po prostu nie będzie aż tak głośno i przez które możemy razem rozmawiać. Na przykład mówić sobie, że o, coś tam jest, albo czy może pan tam podlecieć, żebym zobaczyła, czy na przykład ten kształt nie jest statkiem. Więc po to są te słuchawki. I przyglądałam się podczas startowania tym wszystkim dziwnym przyciskom, różnym mapom. Nie rozumiałam w ogóle, do czego one służą, ale po jakimś czasie niektóre zrozumiałam, do czego służą, bo jak pan już wzleciał do góry, to wtedy taką długą wajchą przesunął tak jakby ją do przodu chyba. Coś tam jeszcze różne guziki powciskał i zaczęliśmy wznosić się powoli do góry. I były dwie kierownice. Jedna no to do kierowania w boki, druga do kierowania do przodu i do tyłu. Więc pan wzniósł się w powietrze, było bardzo głośno, bardzo huczało. Musieliśmy pokierować się nad takimi specjalnymi pasami, żeby niechcący nie wpaść na jakiś drugi helikopter, który akurat na przykład będzie lądował. Tak się wznosiliśmy po tych pasach i wylecieliśmy. Pan szybko wzniósł się do góry i aż mnie ciarki przeszły, bo zobaczyłam wszystko z góry i tam było bardzo dużo szyb w tym helikopterze, więc miałam wrażenie, że latam. To było piękne. Widziałam wszystko z góry, widziałam rafy z góry, widziałam tam miejsce, gdzie się kończą rafy, widziałam wszystkie domy z góry, widziałam drzewa, dżunglę i powiedziałam panu, żeby najpierw leciał tak pomiędzy tam, gdzie się zaczyna już głębina. Pan wiedział, gdzie to jest, bo bardzo dobrze z góry było widać te wszystkie rafy i tam była woda taka miętowa. I też, gdzie się te rafy kończyły, były fale takie białe i też zaczynała się za tym już no taka granatowa woda. Więc dzięki temu widzieliśmy, gdzie się kończą te rafy. No i pan poleciał. Pan się zapytał, w którą stronę chcę lecieć. Spojrzałam na tą mapę, gdzie wrak Czarnobrodego zatonął i powiedziałam, że tak jak staliśmy przodem do tych głębin, to że w lewo. No to pan skręcił w lewo i lecieliśmy. Ciągle się przyglądałam bardzo uważnie, czy może nie ma tam jakiegoś czerwonego żagla albo jakiegokolwiek wraku. I nie tylko trzeba było wypatrywać różnych kształtów pod wodą, ale też trzeba było wypatrywać fal w takich nienaturalnych miejscach, na przykład na polanach trawy morskiej. Jak nagle była jakaś piana w jednym miejscu, to tam mogło po prostu coś wystawać, więc to mógł być statek. No i tak lecę, nagle widzę cztery miejsca, gdzie tak fale się załamują. Patrzę na pierwsze. Nie, to była tylko skała. Patrzę na kolejne miejsce, gdzie najbardziej, po prostu jest najwięcej tej piany. Patrzę, nic nie ma. Na kolejne miejsce, też jakaś skała, a tamto czwarte, to pewnie był po prostu wiatr, który zrobił taką dużą falę. Poleciałam dalej. Nagle zobaczyłam bardzo, bardzo dużo różnych motorówek, małych statków, ale to nie były wraki. Odlecieliśmy dalej i nagle z góry zobaczyłam rafę koralową, która z góry wyglądała jak takie dwa serduszka. To wyglądało jakby ktoś je, zrobił. To było niesamowite. Ta rafa sama się tak ułożyła i to wyglądało jak takie dwa serduszka. I w mojej najnowszej książce na stronie 146 są właśnie dwa zdjęcia tej rafy w kształcie serduszek. No ale to niestety nie był wrak. Lecimy dalej. Nagle z daleka zaczynam się bardzo ekscytować, bo widzę statek taki sam jak piracki. Podlatujemy, ale niestety to nie był wrak, to był taki prawdziwy statek. Znaczy to nie był taki prawdziwy statek piracki, ale to był taki zbudowany w tych czasach statek na podobiznę takiego pirackiego. Już się podekscytowałam, że połowa jest pod wodą i że to jest wrak, który właśnie tak wystaje ponad wodę. No ale nadal żadnego śladu wraku zemsty królowej Anny, czyli statku Czarnobrodego. Postanowiłam polecieć bardziej na te głębsze wody, tam gdzie nie ma raf. Więc pan skręcił, lecimy i lecimy i lecimy. Patrzę przez lornetkę, aż nagle widzę wrak statku. I mówię do pana takim podekscytowanym głosem, że tam jest statek, wrak statku. Więc szybko pan tam podleciał, bo właśnie najpierw z daleka zobaczyłam takie fale zaginające się dziwnie, bo była taka gładka woda i nagle takie fale były. I stąd wiedziałam, że tam może coś być. Spojrzałam szybko przez lornetkę i stąd wiedziałam, że to jest wrak. Pan tam szybko podleciał, patrzę na dół i rzeczywiście to był wrak, ale niestety to był wrak nie pirackiego statku, ale jakiegoś metalowego statku, który był po prostu już cały zardzewiały, więc brązowy i myślałam, że to był statek z drewna. Więc jak nie znalazłam w morzu statku Czarnobrodego, postanowiłam poszukać skarbu Czarnobrodego. Przynajmniej części skarbu, bo on najwięcej tego skarbu w jednym miejscu ukrywał, ale też różne takie też cenne rzeczy ukrywał w różnych miejscach. Więc moje poszukiwania postanowiłam skierować na ląd. Pan powiedział, że jest pewien wodospad, gdzie podobno Czarnobrody chował te skarby. Więc bardzo się ucieszyłam i spytałam się, czy pan wie, gdzie on jest. Pan powiedział, że tak. Polecieliśmy w głąb lądu, lecieliśmy nad dżunglą, to był bardzo ładny widok. Nad górami lecieliśmy, aż w końcu były już te góry takie trochę wysokie. Zaczęliśmy tak skręcać pomiędzy tymi górami. To wyglądało trochę jak taki labirynt, ale nigdzie nie widziałam wodospadu. Aż nagle zobaczyłam. To nie był wcale taki wielki wodospad, to był mały wodospad, ale długi i wysoki, który wpadał do małego jeziorka. Więc pan powiedział, że on mnie tutaj zostawi, a po jakimś czasie po mnie wróci. Zgodziłam się na to, ale myślę, chwilka, gdzie pan tutaj wyląduje? Przecież tu są same skały i trawa. Nie ma za bardzo miejsca do lądowania. Mam nadzieję, że nie będę skakała z helikoptera do wody. Ale nie. Pan znalazł takie puste miejsce, gdzie nie było trawy. Wcześniej go nie widziałam, bo taki duży kamień to miejsce zasłaniał. No i pan wylądował. Patrzyłam na to jeziorko, jak pan zatrzymywał śmigło, to całe jeziorko było w takich falach. To było bardzo śmieszne, bo wszystkie rybki wyskakiwały ponad wodę i pędziły z dala od tego miejsca. Wysiadłam. Pan powiedział, żebym się lepiej gdzieś schowała, jak będzie odlatywał. Powiedziałam, że dobrze, schowam się. I pan powiedział, żebym mu pokazała, jak może już odlatywać. Więc schowałam się za taki duży kamień i pokazałam panu okej, że może już odlatywać. I pan włączył śmigło. I nagle tak strasznie zaczęło wiać, że po prostu aż się przewróciłam, bo byłam na kuckach i się aż przewróciłam. I jeszcze bardziej się skuliłam, schowałam się jeszcze bardziej za ten kamień i już nie patrzyłam, jak pan odlatuje, żeby się jak najbardziej schronić przed tym wiatrem. I teraz już wiedziałam, czemu te rybki były aż tak przerażone i tak szybciutko uciekały. Jak już pan odleciał, postanowiłam jak najszybciej zacząć moje poszukiwania. Więc zainteresowało mnie to, że chyba nie byłoby lepszego miejsca, żeby inni ludzie się tam nie dostali, niż schować skarby na przykład w szczelinie za wodospadem. Przecież Czarnobrodemu zależało na tym, żeby te skarby, żeby nikt ich nie odnalazł i miał nadzieję, że po nie wróci. Więc weszłam do wody. Zaczęłam iść, ale robiło się coraz głębiej i głębiej w tym jeziorku. Więc powiedziałam nie, bo będę wracała cała mokra. Więc wyszłam i znalazłam drogę taką suchą, gdzie mogłabym dojść do tego wodospadu jak najbliżej. To było naokoło jeziorka. Więc weszłam, szłam przez takie ostre skały. Po jakimś czasie obok, najbliżej tego wodospadu, coraz bliżej, jak było coraz więcej skał, takich ostrych. No ale szłam po nich delikatnie, żeby tylko nie spaść do wody, bo to było trochę już wysoko. Szłam, ale kiedy już byłam bardzo blisko tego wodospadu, niestety stwierdziłam, że nie mogę do niego tak bardzo blisko się zbliżyć, bo to by wymagało wejścia do wody. I tak już byłam praktycznie cała mokra, znaczy byłabym, gdybym tam chwilę więcej postała, bo z wodospadu, jak uderzał o te jeziorko, to była taka coś takiego jak mgła, że to były takie mikroskopijne kawałki wody, które są tak leciutkie, że po prostu unoszą się w powietrzu. No i dlatego przy wodospadach prawie zawsze jest coś takiego. I dlatego po chwili, jakbym tam trochę dłużej postała, byłabym już cała mokra i nie robiłoby to różnicy, czy bym weszła do wody, czy bym stała tutaj. Więc postanowiłam, że może jeszcze kiedyś tutaj wrócę i tym razem wezmę coś takiego, że mogę wejść do wody i poszukać tego skarbu. Może z butlą tlenową tutaj wrócę? Po chwili, jak jeszcze poszukałam tego skarbu w innych miejscach, bo tam był też taki mniejszy wodospad, to był taki strumyczek, który po prostu spływał. Tam były różne szczeliny. Popatrzyłam w te szczeliny, powkładałam rękę, posprawdzałam, czy nie ma tam na przykład jakiegoś woreczka monet i różnych takich cennych rzeczy, ale nic takiego nie było. Poszukałam jeszcze pod głazami, bo tam też były takie szczeliny. Ale nic nie znalazłam. Pan już po mnie przyleciał i był czas, żeby już wracać z poszukiwania skarbów. No dobrze, to jest już koniec mojej historii i po piosence będzie czas na pytania od Lili.
I find the driving very slow. Match your gas, don't make another stop. Oh, yeah, yo.
Keep my day.
Cześć, tu Nela, mała reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. I właśnie skończyłam moją historię, a teraz jest czas na pytania od Lili.
Wracając do poprzedniej książki, czy fajnie było jechać psim zaprzęgiem?
Tak, bardzo fajnie było jechać psim zaprzęgiem. I też musiałam się do tego ciepło ubrać, w przeciwieństwie do tej historii, gdzie było bardzo gorąco.
Jak wytrzymałaś mrozy na Grenlandii?
Po prostu bardzo ciepło się ubierałam.
Co najbardziej zachwyciło cię na Karaibach?
Chyba najbardziej mi się podobały rafy i historia Karaibów, no i plaże, bo ogólnie Karaiby to jest piękne miejsce.
Co sądzisz o tych ptakach, fregatach?
No, fregaty to są takie ptaki czarne. Na gardle mają takie czerwone wola. Wyglądają jak balony, jak się napompują. Takie czerwone balony. No i fregaty moim zdaniem to są tacy morscy piraci. Dlatego, bo one same nie polują na ryby. Tylko jak zobaczą, że jakiś inny ptak, innego gatunku upoluje rybę, to wtedy rzucają się na niego i po prostu robią wszystko, żeby tą rybę im oddał. Więc dlatego to są tacy morscy piraci.
Czy trudno lecąc helikopterem znaleźć wrak statku w morzu?
Jeżeli ten wrak jest taki na wpół zatopiony gdzieś tak na mieliźnie, no to wtedy jest łatwo. Jakaś część jego będzie wystawała. Albo zobaczy się taki ciemny jakby kształt. Ale jak jest trochę głębiej pod wodą, to nawet z butlą tlenową trudno będzie go zobaczyć. Dlatego, bo z butlą tlenową jak się nurkuje, zależy w jakich miejscach, ale czym głębiej jest ten wrak i czym głębiej ty jesteś, to tym gorsza jest widoczność, dlatego można widzieć na 3 metry, dalej już no nic nie widać. Dlatego można przepływać z 10 metrów od wraku i można go po prostu nie zauważyć, więc trochę trudno jest znaleźć wrak, jak jest już gdzieś głębiej.
Nelu, czy byłaś na rafie kolorowej?
Tak, byłam na rafie koralowej. Po prostu nie przepuściłabym tej okazji, żeby ponurkować na Karaibach, które słyną właśnie z takich pięknych raf. Rzeczywiście były bardzo kolorowe i rybek było bardzo dużo.
Jak twoim zdaniem wygląda ten pirat czarnobrody?
No, ja sobie go wyobrażam tak, że on nosił takie brązowe spodnie, wysokie buty, też takie ciemnobrązowe, kurtkę, na pasie miał pasek i jeszcze na tym pasku miał taką czerwoną wstążkę, znaczy nie taką wstążkę, taką błyszczącą, ale taką chustę. Właśnie miał taką długą, czarną brodę, kapelusz z piórem i oczywiście te ląty, które się tak dymiły.
Bałaś się lecieć helikopterem na szukanie wraku statku?
Trochę się bałam, bo pierwszy raz wtedy leciałam helikopterem, ale jak już wsiadłam, to było bardzo fajnie. A jak myślisz, gdzie czarnobrody mógłby ukryć ten skarb?
No, ja myślę, że na pewno pod wodą gdzieś.
Pod wodą. No też właśnie wtedy nie wpadło mi to do głowy, ale teraz też tak przed chwilą pomyślałam, że mógł go przecież ukryć gdzieś pod wodą, więc dobrze pomyślałam, że następnym razem tam wrócę z butlą tlenową, bo wtedy bym mogła sprawdzić jeszcze, co jest pod wodą. Na przykład załóżmy, że jest się pod wodą i mogłaby być taka jaskinia pod ziemią, tam gdzie stał ten helikopter. I tam mógł na przykład ukryć ten skarb, ale za bardzo nie wiem, jak on by to zrobił. Mógłby na przykład, ktoś mógłby z jego załogi tam zanurkować, ktoś to tak trochę długo umie wytrzymać pod wodą, mógłby zanurkować z tym skarbem i szybko zanurkować, wejść w tą jaskinię, zostawić tam skarb, najwyżej jeszcze wynurzyć się, wrócić do tej jaskini, wepchać go tam dalej nogami, no i wrócić.
A myślała, że znajdzie statek lub skarb?
No, miałam taką nadzieję, znaczy znalazłam wrak statku, ale co prawda nie tego statku, którego szukałam. Znalazłam statek piracki, ale taki zbudowany na wzór, który nie był wcale zatopiony, no ale miałam nadzieję, że znajdę.
A widziałaś różne zwierzęta w czasie, jak leciałaś helikopterem?
Nie za bardzo. Tylko jak leciałam nad dżunglą, to widziałam ptaki takie kolorowe, które leciały tak nisko nad drzewami. I oprócz tych rybek, jak lądowaliśmy, to i odgłosów tych różnych zwierząt, to nie widziałam tam zwierząt. Tylko słyszałam je, ale ich nie widziałam.
A jaka była tam temperatura?
Tam było dosyć gorąco. Mogło być nawet 29 stopni. Akurat tam, gdzie wtedy, w ten dzień, kiedy ja byłam, poszukiwałam tych skarbów, to było około 29 stopni.
A gdzie mieszkałaś wtedy?
Wtedy mieszkałam w drewnianym domku obok plaży, że po prostu stamtąd mogę i pójść do dżungli, i pójść na rokowanie z butlą tlenową, no i poszukiwać skarbów.
A jakie miałaś wrażenie lecąc helikopterem?
Najpierw się bałam, potem jak lecieliśmy za chwilkę ponad wodą, to wtedy bardzo się zaczynałam ekscytować, bo wydawało mi się, że tak sama lecę, jak wyglądałam przez szybę. Nie miałam wrażenia, że lecę samolotem albo czymkolwiek, tylko że sama lecę. Ale potem już skupiłam się na poszukiwaniu skarbów.
A z kim leciałaś w helikopterze?
No, z pilotem, no i z różnymi takimi rzeczami. Też wzięłam, zapomniałam powiedzieć, wzięłam młotek, bo pomyślałam, że za wodospadem mógłby być takie miejsce, taka szczelina, którą czarnobrodę by mógł zatkać różnymi kamieniami, więc żeby je rozbić, to wzięłam na wszelki wypadek taki młotek.
A masz zamiar wrócić tam i on to jest skap?
Czarnobrodego?
Czarnobrodego.
No, bardzo bym chciała, dlatego, bo no uwielbiam piratów i ich historie, więc myślę, że kiedyś wrócę to sprawdzić.
Czy spotkałaś kiedyś tam kogoś?
No, ja tam, gdzie ja byłam akurat, skąd wylatywałam, spotkałam tylko ludzi na tym lotnisku. Na plaży też było trochę osób. Ale tam, gdzie poszukiwałam skarbu, nie wraku, ale skarbu, no to tam zupełnie nikogo nie było, bo to był taki środek dżungli.
A co tam jadłaś?
Rano, kiedy się obudziłam, to jadłam na przykład bardziej takie kanapki, które sobie robiłam, albo na obiad jadłam ryż z mięsem, tak prawie zawsze.
A jakie chciałaś zobaczyć zwierzę w tej podróży?
Najbardziej to ja bym chciała w tej podróży zobaczyć delfiny. No i też węże, bo węże to moje ulubione zwierzęta, więc chciałabym zobaczyć kilka węży, ale niestety nie widziałam. Dziękuję Ci bardzo, Lilo, za pytania.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję, a po piosence będzie czas na pytania od Was.
Istnieją zwierzęta wieloma oczami.
Tak, istnieją takie zwierzęta, które mają dużo oczu. Na przykład pająki mają nawet 8 oczu. Najczęściej właśnie owady mają dużo oczu. I pająki są znane z tego, że mają bardzo dużo oczu. Ale na przykład skorpiony też mają chyba 6 oczu. Bo jak się zakrywa głowę skorpiona i zakrywa się takie oczy, które ma na czubku swojej głowy, na górze głowy, to wtedy on myśli, że jest noc i wtedy usypia.
Co to jest sawanna?
Sawanna to jest takie miejsce, to coś takiego na przykład jak, bo są różne miejsca, są na przykład sawanny, lasy deszczowe, dżungle, lasy iglaste, lasy liściaste, tundra, a sawanna to jest miejsce, gdzie nie ma za bardzo roślin, znaczy są drzewa, gdzieniegdzie, jakieś krzaki, ale ogólnie na sawannie też jest dużo takiego pustego miejsca i no jest gorąco.
Co jest w lesie deszczowym?
W lesie deszczowym małp jest dużo w lesie deszczowym, bo w lesie deszczowym też jest bardzo dużo owoców, którymi większość małp się żywi, ale też jest dużo owadów, ptaków i gadów i takich większych kotów. Dziękuję bardzo za pytania, a teraz będzie czas na list. Napisał tu do mnie Mieszko, który Mieszko z Warszawy i pisał, że właśnie skończył czytać moją 6. książkę pod tytułem Nela na kole podbiegunowym, tą zimową książkę. I bardzo by chciał wystąpić w mojej audycji i że sam też mógłby opowiedzieć o kilku fajnych miejscach na świecie, że jak miał 5 lat, zwiedził szlak Dunajca, a niedługo potem wspinał się na 3 korony. To są takie góry. Dziękuję bardzo Mieszko za list i Mieszko tutaj jeszcze na końcu napisał, że narysował rysunek, że jego siostra Zosia, która ma 7 lat, narysowała foki. Są bardzo ładne, to są chyba foki grenlandzkie, bo są całe białe. One leżą na krach, czyli na takich kawałkach lodu, a niektóre pływają w morzu. Dziękuję ci bardzo, Zosiu, za ten piękny rysunek, a tutaj narysował mi Mieszko rysunek. To są maskonury. Ten rysunek jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. To jest widok przez tą lunetę, jak widziałam właśnie maskonury. Narysował w kółku właśnie ten widok, tą dużą skarpę z takim tunelem, tak jakby. Taki łuk kamienny, narysował go, jest bardzo ładny i narysował malutkie maskonury, które pływają tam na dole, takie małe stado. To jest bardzo piękny rysunek. Bardzo ci dziękuję Mieszko i bardzo dziękuję Zosiu. I teraz czas na kolejny list. Napisała do mnie list Hania, która ma 8 lat i Hania ma do mnie kilka pytań. Jedno jest takie pytanie, czy ten tygrys, którego karmiłaś, naprawdę był groźny? No, to był mały tygrysek, no ale mógł ugryźć, a teraz już jest na pewno dorosły, bo to było bardzo dawno, więc jest dorosły, no i jest bardzo groźnym tygrysem. Każdy tygrys jest groźny, ogólnie każdy duży kot, nawet jak jest trochę oswojony. Tu jest takie pytanie, czy nie bałam się nurkować w głębinach, w poszukiwaniach żółwi? No nie, nie bałam się, ale to też nie były głębiny, bo głębiny to jest taka część, gdzie ludzie nie mogą nurkować w butlach tlenowych, tylko jeżeli już to w batyskafach, to są takie specjalne statki podwodne i tam można nurkować w tych statkach do głębin. I w głębinach żyją zupełnie inne zwierzęta niż na głębokiej wodzie. Ale nie bałam się nurkować na takiej głębokiej wodzie, no bo po prostu nie miałam jakichś złych przeczuć. I jeszcze dwa ostatnie pytania. Czy te czarownice z La Paz są prawdziwe? Te czarownice z La Paz, one... Znaczy, to są takie prawdziwe czarownice, ale to nie są takie czarownice jak z bajek, które latają na miotłach, mają różne różdżki, zakręcia i tak dalej. To są takie, które mają różne takie proszki, mikstury, różne takie figurki, które mają zapobiegać czemu albo coś mają robić, albo chronić kogoś przed czymś. Takie rzeczy. To są już wszystkie pytania od Hani. I Hania jeszcze tutaj narysowała mi bardzo ładny rysunek. To jest taki duży żółw, którego karmiłam. On jest w wodzie. tu chyba pada deszcz i na górze jest tygrys narysowany. Dziękuję ci bardzo za ten piękny rysunek i pytania. Przysyłajcie mi takie listy razem z rysunkami na adres Radia Ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I następnym razem możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!